Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
PRC UA Life.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 3,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.
Reflektorem po świecie, Top 5 After 5. Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam Cię.
Dzień dobry. Dobry wieczór.
Pięć tematów. Wizyta prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie. Apel do obywateli niemieckich w sprawie skradzionych polskich dzieł sztuki. O Afganistanie porozmawiamy, o tym, co tam się dzieje. I także taki temat dotyczący zakazu używania telefonów komórkowych we włoskich szkołach. Ja myślałem, że to jest oczywiste. Ale to do tego dojdziemy. No i temat sportowy. Chciałeś o tenisie, więc dzisiaj nie będzie o piłce nożnej wyjątkowo. Powiemy o tym, że istnieje też życie poza piłką nożną.
Tak, jest też świat poza piłką nożną.
No właśnie, coraz niestety mocniej musimy się do tego przyzwyczaić, że istnieje życie poza futbolem, poza sakerem, poza piłką nożną. Zełenski, prezydent Ukrainy, odwiedzi Waszyngton. To jutro ma być ta wizyta. To będzie po raz pierwszy, kiedy on z Ukrainy od 24 lutego wyjedzie poza terytorium Ukrainy. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że demonstracja siły ze strony Putina, który udał się do Mińska, czy to jest odpowiedź?
W pewnym sensie tak. To może być odpowiedź, no ale jest to bardzo ważne dla Ukrainy, żeby jej prezydent przyjechał do Waszyngtonu. On wystąpi przed połączonymi izbami kongresu. Nancy Pelosi wysłała dzisiaj pismo do wszystkich członków Izby, prosząc ich o obecność w środę. Także to będzie niewątpliwie wydarzenie ważne. Oczywiście Zełenski spotka się w Białym Domu z prezydentem Bidenem,
bo, ale mówisz tak, mówisz o tym, ja wiem, mówisz pomocy. O tym z dużym spokojem, natomiast ja mam wrażenie, że od momentu rozpoczęcia agresji rosyjskiej na Ukrainie, oprócz tych wszystkich wydarzeń związanych z tym, co się działo na froncie, prawda, no to to jest moment absolutnie najważniejszy.
No to jest to jest oczywiście ważne, halo?
Tak, jestem cały czas.
To jest tak, że Zełenski był też na froncie dzisiaj i wczoraj. On był w rejonie miasta Bachmut, gdzie toczą się najcięższe walki. Od swoich wojsk otrzymał tam flagę, taką zakrwawioną ukraińską flagę, gdzie proszono go, aby wręczył tą flagę Kongresowi Stanów Zjednoczonych. Dziękują im za pomoc, jaką otrzymują ze Stanów Zjednoczonych. To na pewno się jutro stanie i myślę, że to będzie taki no, bardzo ważny, symboliczny moment, prawda? Myślę, że jego wystąpienie będzie też ciekawe. Jestem ciekaw, jak to wystąpienie będzie wyglądało.
Czy ten ruch nie jest połączony ze zbyt dużym ryzykiem? Albo inaczej mówiąc, czy to znaczy, że na tyle silnie czuje się Ukraina i Stany Zjednoczone, że pozwalają sobie na tego typu ruch? Bo to można patrzeć z dwóch stron na to, prawda?
No można, no bo Zełenski wyjeżdżać nie chciał z Ukrainy wcześniej. Do wszystkich parlamentów przemawiał online. W tej chwili chyba sytuacja militarna jest taka, że on może sobie pozwolić, żeby na kilkadziesiąt godzin opuścić swój
ale
kraj.
Ale my też nie wiemy, czy będzie leciał samolotem ukraińskim, czy samolotem amerykańskim.
No tutaj oczywiście oczywiście, no tutaj się nie dowiemy tego, tutaj ci gwarantuję, że nie dowiemy.
Nie dowiemy,
tego,
ale ja przypuszczam, ja domniemywam, że to będzie samolot amerykański jednak.
Ja też przypuszczam, że to będzie amerykański samolot, zostanie przewieziony, też amerykańskim samolotem wróci do Kijowa. Pewnie to będzie utrzymywane w ścisłej tajemnicy, no bo samolot taki mógłby się stać celem, jak na Ukrainie będzie leciał, no doskonałym celem dla rosyjskich wojsk. Także przypuszczam, że tutaj utrzymane to będzie w ścisłej tajemnicy. To jest niewątpliwie ważny moment pokazujący tę siłę. Jeżeli chodzi o wczorajszą wizytę Putina, tutaj taką analizę czytałem, taką niebezpieczną dla Ukrainy, taki scenariusz, to najniebezpieczniejszy scenariusz byłby, no bo Rosjanie cały czas gromadzą wojska tam w południowej Białorusi, prawda? I są to oddziały, które mogłyby razem z armią białoruską zaatakować Ukrainę od północy z zadaniem, żeby odciąć Ukrainę od dostaw zachodniego sprzętu. Czyli uderzenie tutaj powinno pójść z kierunku północnego na Lwów i potem wzdłuż granicy, żeby odciąć dostawy zachodniego sprzętu, które na Ukrainę cały czas lecą i są dostarczane, prawda? Także to jest taki niebezpieczny scenariusz dosyć. Czy on zostanie zrealizowany? Nie wiem w tej chwili. W każdym razie Ukraina musi zdawać sobie z tego sprawę, że tego typu atak może nastąpić. Na razie przez tych 300 dni, bo dzisiaj mamy 300 dzień wojny, żaden tego typu atak nie nastąpił i mam nadzieję, że nie nastąpi dalej.
Jestem ciekaw, jakie realne przełożenie będzie miała wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie. Wiemy o tym, że to będzie kolejna transza pomocy w wysokości prawie 45 miliardów dolarów, ta następna, prawda, która trafi na Ukrainę. To są poważne środki. Ale teraz, co dalej tak naprawdę, bo cały czas pojawia się to pytanie. No bo jesteśmy troszkę tak, no, jak w takim, obojętnie jakiego użyjemy tutaj określenia, czy to jest impas, czy to jest pad, no jesteśmy zawieszeni.
Słuchaj, ja myślę, że przez cały czas tutaj ukraińska armia posuwa się do przodu. Oni są blisko odzyskania kolejnych miast. Po prostu i ja myślę, że tutaj cały czas ta ofensywa będzie do przodu szła. Zima im nie przeszkodzi raczej. Tutaj większe strategiczne problemy chyba ma armia rosyjska w tej chwili. Wobec tego, czy sytuacja jest patowa? No w pewnym sensie tak, można mówić, że jest patowa, no bo nikt nie może tej wojny szybko wygrać, prawda? Ale to nie jest tak, że ponieważ sytuacja jest patowa, to Ukraina ma się poddać.
Nie, oczywiście, że tak. Natomiast mówisz o tym, że to jest taka sytuacja, że żadna ze stron nie może wygrać, ale też z drugiej strony żadna ze stron nie jest gotowa do tego, żeby się poddać, aby przegrać. To jeżeli chodzi o wojnę, to jest najgorszy moment, jaki może być.
Tak, no ale...
Patrząc historycznie, już, prawda? Bo to jest taki moment, gdzie ludzie giną i w jedną i w drugą stronę nie można nic zrobić.
No ale zdajmy sobie sprawę, że wojna trwa już 300 dni. Dzisiaj mamy taki no jubileuszowy dzień, powiedzmy. No i wiemy już o tym, że Ukraina nie podda się na pewno, natomiast jest ona zwycięstwa bliżej niż była w 200 dni temu. Prawda? Tutaj jeżeli chodzi o strategiczne kłopoty, to te strategiczne kłopoty ma przede wszystkim Rosja.
Jak sobie wyobrażasz poziom bezpieczeństwa, jaki musi być zapewniony tej wizycie Zełenskiego w Waszyngtonie? To chyba jest nieporównywalne nawet z wizytami prezydenta USA gdzieś na świecie. Albo, no powiedzmy, albo ma się niemalże jak jeden do jednego.
Słuchaj, tak, oczywiście, że tak. Tutaj już dzisiaj policji na Kapitolu było znacznie więcej. Już dzisiaj tam są przedsięwzięte rozmaite środki ostrożności. Jutro ich będzie znacznie więcej. Zapewniam ciebie, że jutro wejść do Kapitolu, wejść będzie niezmiernie trudno, bez jakichś specjalnych przepustek.
Ja myślę, że to zapewnienie bezpieczeństwa to jest coś, co jest nawet poza tym, co się dzieje w Waszyngtonie, prawda? Tu chodzi o ten moment podróży między Kijowem, nie wiemy, czy nawet z Kijowa ten wylot nastąpi, a lądowaniem w Waszyngtonie. Też nie wiemy, czy to lądowanie będzie w Waszyngtonie, prawda? Bo to byłoby zbyt proste.
Zobaczymy. Ja myślę, w Waszyngtonie lądowanie może być tutaj... Amerykanie będą pilnowali tego wszystkiego, żeby się nic nie stało. Tutaj już na...
Tam mamy tyle lotnisk, mamy jakby w obrębie tej aglomeracji, no prawda? Bo i Baltimore mamy, także no, mogą lądować sobie gdzie chcą. Bo to też jakby zwiększa poczucie bezpieczeństwa, kiedy potencjalny agresor, terrorysta, napastnik nie ma pojęcia, prawda, gdzie ten samolot wyląduje.
Tak. Także no tutaj ja jestem spokojny o to.
Spodziewałeś się, że nastąpi taki moment, jak w końcu wylot Zełenskiego z Ukrainy?
Troszeczkę tym. Jest to pozytywne zaskoczenie. No, kiedyś Zełenski musiał wyjechać z tej Ukrainy, przecież w końcu jest prezydentem kraju walczącego. Wobec tego nie dziwię się, że przylatuje do Waszyngtonu. Umówmy się, no bez pomocy Waszyngtonu, bez zachodniej pomocy Ukrainy by już nie było.
Dobrze, to przechodzimy do...
To też jest fakt.
O, absolutnie tak. Przechodzimy do drugiego tematu. Wiceszef MSZ-u polskiego, Arkadiusz Mularczyk, powiedział, że zwróci się do różnych instytucji europejskich, nie będę ich teraz wymieniał, o to, aby doprowadzić do dialogu między Polską i Niemcami w sprawie odszkodowań wojennych za II wojnę światową. Myśmy wielokrotnie o tym rozmawiali, więc ja nie chcę wracać do tych argumentów, które ty i ja używaliśmy. Natomiast trafiło do mnie dzisiaj to stwierdzenie, jakby taki apel do obywateli niemieckich, że jeżeli mają przypuszczenie, że w ich domu jest coś, co do nich nie należy, bo zostało przywiezione przez dziadka, który był oficerem Gestapo na przykład, i podarowane pod choinką, bo akurat mamy czas Bożego Narodzenia. Jeżeli mają takie domniemanie, że to zostało po prostu wywiezione z Polski, prawda, w okresie II wojny światowej, to żeby sami to oddali. Myślisz, że ten apel może zadziałać w jakiś sposób?
W kilku przypadkach prawdopodobnie może być.
Bo ja mam wrażenie, Andrzej, że to jest lepsze niż
obraz, czy...
To jest chyba ważniejszy taki apel niż nawet te wszystkie przepychanki polityczne, które się dzieją w sprawie odszkodowań, w jaki sposób to robić, czy stwarzać właśnie jakieś dodatkowe przepisy prawne, których zresztą nie ma. Obywatele polscy nie mają takiej szansy, żeby te rzeczy odzyskać. Nawet jak udowodnią, to nie mają tutaj jakby możliwości prawnych, żeby odzyskać to. To taki apel może zadziałać, prawda? No bo jeżeli masz coś w domu, co wiesz, że zostało skradzione komuś, kogo twoi przodkowie zabili na przykład, tak? Strzałem tam w głowę w Warszawie.
To znaczy, no niekoniecznie, bo to mogą być osoby, to mogą być, chodzi tutaj przede wszystkim o dzieła sztuki, prawda?
Tak, o tym, tak, dzieła sztuki...
W przeróżny sposób trafiły do tych osób, które w tej chwili...
Nie, ja wyobrażam sobie, że ktoś, kto kupił to w antykwariacie, nie mając świadomości, jakie jest pochodzenie, no to on może nie czuć się jakby tutaj...
komfortowo, no.
Z tym, że ma to oddać.
Słuchaj, ja nie wiem, być...
Ale jeżeli ktoś to trzyma jako pamiątkę rodzinną z czasów powrotu dziadka z wojny, to już jest inna historia.
No to jest już inna historia oczywiście, ale ja sądzę, że mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki tego typu, wiesz, ale to...
Czyli nie wierzysz w człowieczeństwo, nie wierzysz?
Nie, ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane, wiesz, bo tutaj sytuacja jest taka, że te osoby niekoniecznie muszą nawet sobie zdawać sprawę, że to pochodzi.
No to wystarczy, no to pójdą, wezmą album rodzinny, zobaczą dziadka w mundurze, no to się mogą zorientować, jaka to była formacja, gdzie dziadek służył i skąd rzeczy przywiózł.
No, mógł przywieźć z Rosji, mógł przywieźć z Czech, mógł przywieźć.
Ale to, no to, to jestem po tej samej stronie, to znaczy tak samo myślę o Czechach, Rumunach czy Rosjanach, no jeżeli to było ich, to...
No wiesz, także to różnie może być to... No u nas oczywiście najwięcej, my mamy taką listę zrobioną. Instytut Yad Vashem też to badał, przygotował. Jest potężna lista dzieł sztuki, które zginęły, które były w posiadaniu Polaków żydowskiego pochodzenia w Warszawie. No i tam są niezwykle cenne obrazy. Tam są dwa obrazy Rembrandta na przykład. Wiesz, no, no
to, to była własność, to była własność obywateli polskich, prawda?
Obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. My nie wiemy, no, co się z tymi obrazami
stało. Nie ma czegoś
stało.
Takiego w dokumentach, że ktoś jest z pochodzenia armiańskiego, żydowskiego czy jakiegokolwiek innego i ktoś jest polskim obywatelem, mieszkał w Polsce, no to są to rzeczy należące do polskiego obywatela.
Są to rzeczy należące do polskiego obywatela, ale pamiętaj, wiele tych rzeczy mogło, tych dzieł sztuki bezcennych, no niestety na wojnie tak jest, mogło zostać zniszczonych też.
No ale też zdajemy sobie sprawę, że setki, podejrzewam, Boże, tysiące istnieją, cały czas istnieją i jakby...
Tego nie wiemy, tego do końca nie wiemy. Tu próbowano badać te sprawy o... zwłaszcza dzieł sztuki, takich tych najcenniejszych dzieł sztuki, to w bardzo wiele przypadkach jest uzasadnione podejrzenie, że one uległy zniszczeniu.
Ja wiem, ale czy nie sądzisz też, już kończąc absolutnie ten temat, abstrahując od takich dzieł jak obrazy Rembrandta, prawda, są rzeczy, które może nie mają aż tak wielkiej wartości w kontekście tego, jaka jest cena w domach aukcyjnych, ale są dalej drogocenne, do kogoś należały, a teraz są gdzieś, gdzie nie powinny być, prawda? Bo to nie tylko chodzi o Rembrandta, no, chodzi o drobniejsze rzeczy czasami, prawda?
No, tam było tych obrazów, słuchaj, kilkaset w sumie. Na tej liście jest kilkaset bardzo cennych.
To już
obrazów.
Mówimy o tych takich najdroższych, absolutnie.
Malarze polscy, ale tutaj ja mówię o tych najdroższych, ale tam było też bardzo dużo malarzy polskich oczywiście,
czyli,
prawda?
Czyli co, nie ma rozwiązania, tak naprawdę nie ma rozwiązania tej sytuacji.
Nie ma rozwiązania. No niestety nie udało się prześledzić losu tych wszystkich obrazów. One, bo to wiesz, jak było w październiku, kiedy 1939 roku zapadła decyzja o utworzeniu getta warszawskiego, czy Żydzi opuścili te swoje mieszkania. Wiele tych obrazów rozkradzionych zostało, niekoniecznie przez Niemców, większość...
Ale ja bym tutaj, wiesz, ja bym tego nie rozgraniczał
Ale
ja bym tego nie rozgraniczał, czy to było ukradzione Żydom, czy Polakom, czy... Bo to wszystko było, to były rzeczy, nie wiem, te białe kruki, te obrazy, te rzeźby, to wszystko należało do Polaków. Znaczy do Polaków, no tak, w znaczeniu mieszkańców Polski.
Jak mówisz, białe kruki, no jeden z dwóch istniejących rękopisów Długosza, prawda? Wojnę przetrwał jeden, drugi niestety zaginął gdzieś, no. Wiesz, no.
Tak, chciałem tylko zwrócić na to uwagę, dlatego, że podoba mi się ten apel, powiem ci, że to jest taki apel, który jakby zupełnie nie wpisuje się w tą dyskusję polityczną. Ja wiem, że to może być traktowane jako rodzaj prowokacji, ale słowo prowokacja tutaj w tym przypadku chyba nie jest właściwa, bo to nie my prowokujemy, my tylko... Prosimy? Zwracamy uwagę?
Ktoś prosi, zwróci uwagę, znajdzie coś do...
Ciekaw jestem, czy choćby jedna rzecz powróci w ramach tego apelu. Myślisz, że chociaż jedna powróci? Książka, obraz, rzeźba? Rozumiem, że przechodzimy do kolejnego tematu. Jesteś tam cały czas? Dobrze,
tak,
przechodzimy do kolejnego tematu. To jest temat związany ze szkołami we Włoszech. Tam wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji szkolnych. I tak sobie myślę, w jakim miejscu my teraz jesteśmy, kiedy okazuje się, że trzeba wydawać specjalne zakazy, żeby w czasie lekcji nie dzwonić przez telefon komórkowy.
No, normalnie jest tak, że wchodząc czy do szkoły, no proszą o wyłączenie telefonów komórkowych, prawda? Na wykładach, na uniwersytetach prowadzący też proszą o wyłączenie telefonów, no bo gdybyś wszyscy mieli włączone i zaczęli dzwonić do siebie, to po prostu wykład taki
wiesz
nie
co?
Ma sensu.
Ja byłem przekonany, że to jest tak, że dzieci zostawiają. Dzieci, młodzież, studenci mają takie swoje skrytki, prawda, jak to się ma w szkołach. Nie wiem, kiedyś myśmy mieli takie skrytki na śniadanie i na buty, na zmianę, na gimnastykę, no to oni może mają teraz taką skrytkę, mają te swoje szafki, prawda, tak jak widzimy w filmach.
No nie, nie wszyscy mają na filmach takie skrytki, takie szafki, prawda?
No tak, ale, no, no, ale powiedzmy, wszyscy, że to te telefony powinni tam zostawić.
Nie, no ale co jest przecież wyłączenie telefonu komórkowego nie jest jakąś wielką sprawą, nie?
Wiesz, powiem ci z własnego doświadczenia, czasami myśląc, że akurat, nie wiem, jest dzień wolny albo akurat jest przerwa, kiedy dzwonię czy wysyłam SMS-a do mojej córki, to ona mi odpisuje, nie pisz teraz, bo przecież jestem na lekcjach. Więc ja, pierwsza moja myśl jest taka, żeby napisać, skoro jesteś na lekcjach, to czemu odpisujesz?
No ale to już córka tutaj ma rację, proponowałbym nie...
Aha, czyli to jest moja wina.
No w pewnym sensie tak chyba myślę, wiesz, no bo skoro wiesz, że jest na lekcjach w danej chwili, to nie pisz do niej, no.
Dobrze.
No wiadomo, większość na przykład studentów ma zajęcia, startują o 9 rano, no trwają do jakiejś 4 po południu, no to nie warto, mają przerwy na lunch oczywiście i tak dalej, ale bym proponował od tej 9 do 4 nie telefonować, no.
A ja bym proponował, żeby mimo oni wszystko nie odbierali telefonów i nie odpisywali, także jesteśmy po dwóch stronach barykady, ale to taki temat, który chciałem poruszyć, aby pokazać, jak bardzo obyczajowość się nam zmienia, prawda?
Tak, no niestety. Oczywiście lepiej by było, słuchaj, no we Francji są restauracje, gdzie wisi znak zakaz wnoszenia telefonów komórkowych. No bo to jest niegrzecznie, idzie z kimś na obiad, chce sobie pogadać, a nagle do faceta dzwonią i on przez godzinę gada.
Nie, nie, to w ogóle ja uważam, że to też są takie strefy, że w szpitalach na przykład potrafiono to zorganizować, prawda? Że tam tak. Zagłuszany jest sygnał telefonii komórkowej, co powoduje, że nie jesteś w stanie w szpitalu ani z telefonu swojego komórkowego prywatnego zadzwonić, ani tego telefonu odebrać. Może to jest ruch w tą stronę, a skoro jesteśmy przy obyczajach, to chciałbym przez chwilę o Afganistanie. Pamiętasz, mówiliśmy o tym, jak Amerykanie wycofywali się z Afganistanu, co się będzie działo dalej. No i tutaj różne były opinie, że może uda się doprowadzić do swego rodzaju, oczywiście swego rodzaju, z naciskiem demokratyzacji, złagodzenia obyczajów, no ale okazuje się, że talibowie zabronili kobietom studiować.
Zabronili studiować, no w ogóle w bardzo wielu prowincjach Afganistanu, bo pamiętajmy, że Kabul to jest co innego, a cały Afganistan to są dwie różne sprawy. W wielu prowincjach obowiązuje także zakaz chodzenia kobiet do szkół.
Tak, no a tutaj już bo teraz, ale teraz już mówimy,
a nie chodzenie do szkoły.
My już mówimy o Kabulu w tym momencie, czyli miejscu, które wydawało się być najbardziej jakby bliskie cywilizacji zachodniej. Jakkolwiek to zabrzmiało, co powiedziałem, to, że bliskie cywilizacji zachodniej, teraz już właściwie nie mogą pracować kobiety, nie mogą studiować, nie mogą same wychodzić, nie mogą nawet w parkach na spacerze się pojawiać.
Chyba, że w towarzystwie osoby męskiej.
Tak, tak, tak.
Opiekuna. No, każda kobieta musi mieć opiekuna, prawda?
No tak, ale mówimy o prostych sytuacjach, że ktoś mieszka koło parku, idzie na spacer i okazuje się, że karą może być chłosta, kamieniowanie i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tego typu egzekucje już miały miejsce, tego typu egzekucje.
Wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak tego typu rzeczy się
nie uważasz, że zbyt łatwo świat zachodu przeszedł do porządku nad tym?
do defensywy w tej chwili. No ja myślę, że z czasem to zostanie rozwiązane, że ci talibowie zostaną przegnani. Jeżeli nie przez samych Afgańczyków, to właśnie przez wspomniany przez ciebie świat Zachodu.
No ale długo żeśmy okupywali ten Afganistan i ostatecznie tego, skończyło się tak, że w panice wojska amerykańskie się wycofały z Afganistanu.
No niestety, tak to było, no.
Został nam element...
Ile lat myśmy tam mieli być? Myśmy tam 20 lat siedzieli, także został nam chyba temat sportowy.
Tak jest, piąty element, element sportowy. Na chwilę zostawmy piłkę nożną, chociaż pewnie powrócimy za niedługo do tematów piłkarskich. Coś jeszcze się dzieje w świecie sportu tak naprawdę?
Tak, słuchaj, ja ci powiem tak, ja jestem trochę zbulwersowany, oglądałem oczywiście mecz, widziałem Igi Świątek wczoraj z Caroline Garcia mecz, ja wiesz, tutaj podają, Świątek wygrała 6-3, 6-4, dzisiaj Elena Rybakina pokonała Sabalenkę na przykład w innym meczu, prawda? Mało ważne, pamiętajcie o tym państwo, że ten turniej ma wybitnie pokazowy charakter. Tu nie ma żadnych punktów rankingowych. Tam się liczy w inny sposób. Liczy się jak w deblu, też w singlach. Się liczy jak w wielu deblowych turniejach, czyli jak jest po 40, to jest decydujący punkt. Nie gra się na przewagi. To wszystko powoduje, że idzie szybko. Iga miała, grała z tą Caroline Garcia, tam było po 3 w pierwszym secie, później ona wygrała 3 decydujące punkty, jej się udało, także wygrała seta 6-3 zdaje się, czy 6-4 pierwszego.
Ale zobacz, to jest taki turniej w takim czasie, kiedy w sumie nie powinno go być.
I nie powinno go być, a dwa to jest połączenie, a czy nie powinno, to nie wiem, bo ma publiczności jest full w tej Coca-Cola Arena, jak widziałem. Pełno ludzi. Pamiętaj, że jest to połączenie muzyki i sportu, bo jak się kończą mecze, to zaczyna się koncert muzyczny.
No tak, ale zasadniczo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że się kończy sezon i potem jest dopiero, powiedzmy, wyjazd, prawda, do Australii, czy też w ogóle w tamten region świata i przygotowania do Australian Open.
To jest jakiś tam etap dla tych zawodników przygotowania do Australian Open. Słuchaj, popatrz na kalendarz. No przyjechało paru szejków do WTA, do WATP, przyciągnęli ze sobą walizki pieniędzy i teraz mamy efekt taki, że Iga Świątek już nie wraca oczywiście do domu na świętach. Ona będzie leciała do Australii. Ona będzie grała ten United Cup. Umówmy się, nagrody w tym pokazowym turnieju w Dubaju są gigantyczne. Te dziewczyny i chłopacy grają za pieniądze spore. Tak samo w United Cup. Wiem, że zawodniczki dostały pod stołem też. Także tutaj szejkowie zadziałali w sposób bardzo dosadny. No w sumie to jest, dla mnie to jest taki rak sportu trochę, wiesz? Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Trochę te pieniądze blisko wschodnie moim zdaniem ten sport psują. Zawodniczki nie mogą jechać na święta, to były często jedyne kilka dni, gdzie one mogły spędzić z bliskimi tak naprawdę. Tutaj, no jak wiesz, podróż do Australii jest długa, jest to ogromna jest to podróż przez wiele stref czasowych. One przyjeżdżają, tam jest środek lata, wobec tego potrzeba kilka dni na zaklimatyzowanie. United Cup zaczyna się 29 grudnia, czyli zaraz w tygodniu po świętach, czyli one prosto z Dubaju muszą lecieć do Australii. Tam pierwsze mecze są w Katarze w ogóle, żeby było śmieszniej. A oprócz tego będą grane w Sydney i w Brisbane.
Czyli tak naprawdę sport jest używany do tego, żeby polepszyć swój wizerunek w sensie postrzegania na całym świecie.
No słuchaj, no przede wszystkim finansowo jest to korzystne, no bo pieniądze za ten pokazowy...
Nie, ja rozumiem, że to jest korzystne dla sportowców, no bo nie przypadkowo Cristiano Ronaldo podpisuje teraz kontrakt, aby grać w Arabii Saudyjskiej. Nieprzypadkowo wcześniej David Beckham wziął ogromne pieniądze od Kataru, żeby być ambasadorem Kataru, chociaż wcześniej był ambasadorem środowisk LGBT+, więc ja już sam nie wiem, czego on jest ambasadorem. Prawdopodobnie jest ambasadorem wszystkich miejsc, gdzie można wyciągnąć z ATM jakiś przynajmniej 5 dolarów. W miliardach licząc, prawda? W miliardach. Wiesz, pamiętasz, jak on chodził, mówił o tym, że wspiera te środowiska, że jest zarówno równością, że jest przeciwko dyskryminacji, a potem bierze bez żadnego problemu pieniądze i staje się ambasadorem Kataru.
Ja ci powiem, no zawodnicy ci na przykład w Dubaju w tej chwili, no czują się fantastycznie, widać się, bawią się doskonale. Powiedzmy sobie, te mecze to nie grają tam na 100%. Trochę jest takiej pokazowej gry dla publiczności, chociaż nie brakowało też zagrań fantastycznych.
Andrzeju, do usłyszenia w takim razie jutro. Reflektorem po świecie powróci jutro po godzinie 5 po południu na antenie Polskiego Radia Chicago 10:30. Pozdrawiam cię, do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
PRC UA Life.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 3,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.